Chwała niech będzie Panu Bogu. Witam Was serdecznie. Cieszę się, że mogę być tutaj na tym miejscu, że zostałem zaproszony. I tak jak śpiewaliśmy ten refren, takim życzeniem jest moim, aby nasze serca były otwarte. Jest to bardzo ważne, drodzy, dlatego że tak jak Salomon powiedział, pewno powtórzę nie jeden raz ten werset, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. I tak naprawdę życie nasze, to prawdziwe życie z Bogiem, zależne jest od tego, na ile otwieramy nasze serce. I to każdy z nas. Pan Bóg jest Bogiem łaskawym, cudownym i On chce każdego z dnia być razem z nami. Chciałbym zapytać, ilu kolonistów jest na tej sali? Podnieście ręce, koloniści. Przyznajcie się, kto się nie chce przyznać, przyznacie się. Chwała Panu Bogu. Cieszę się, że mogę z Wami spotykać się również po koloniach. Mogę się dowiadywać dobrych rzeczy o Was, że chcecie służyć Panu Bogu, że chcecie iść za Nim. I bardzo Bogu za to dziękuję. Naprawdę jestem wdzięczny, dlatego że to jest najwspanialsze, kiedy my żyjemy, kiedy przynosimy owoce, kiedy możemy doświadczać Bożej łaski, Bożej obecności. Ja chciałbym, może nie teraz, w tej chwili, ale ten werset, który brat Dawid czytał, powtórzę. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Chciałbym się też podzielić tym wersetem, drodzy, tak jak wspomniałem, nie teraz, ale myślę, że Pan Bóg da taką sposobność, jak w moim życiu, poprzez moje życie, poprzez doświadczenia, poprzez różne próby, które przechodziłem, Pan Bóg kształtował i kształtuje dalej moje serce. Chcę Wam powiedzieć, że ja też popełniam w życiu błędy. Na pewno pewne doświadczenia sprawiły to, że dzisiaj na pewne sprawy mogę spoglądać inaczej. I mieć świadomość to, że Bóg jest, bo mogę Go doświadczyć w swoim życiu. Ale tak jak wspomniałem, każdy z nas popełnia błędy. Teraz mieliśmy taką wspaniałą braterską konferencję, prawda? Dawid wspomniał, przeżył tak dobry ten czas. Przyznam Wam się, że też bardzo mocno przeżyłem tą konferencję, ale tydzień przed konferencją tak wdzięczny byłem Bogu, dlatego że kiedy brat w zborze naszym wstał i czytał Słowo Boże, i wiecie, to Słowo mnie osądziło, że zauważyłem coś jeszcze, co jest nie w porządku przed Bogiem. Nie jest to ważne, co to jest. Dla mnie, ja wiem, Pan Bóg wie, ale wiecie, tak gorąco zawołałem do Boga i poprosiłem cały zbór, mówię, bracia, Bóg mnie osądził. Wy mnie znacie na tyle, że nie staram się mówić pod publikę. Nigdy nie starałem się tego czynić, ale szczerym sercem zawsze chcę przyjść do mojego Pana. Może się zdarzyć w trakcie tego zjazdu, że pojawią się łzy w moich oczach. I tak kiedyś zastanowiłem się, niedawno rozmawiając z pewną osobą, mówię, wiesz, ja to tak często, kiedy usługuję Słowem Bożym, w moich oczach pojawiają się łzy. Kiedyś tak pomyślałem sobie, to chyba już nie wypada, przecież już jestem coraz starszym człowiekiem, to już nie wypada. I myślę sobie, a może ja jestem taki aktor dobry, że na zawołanie potrafię zapłakać i łzy mi lecą. I tak mówiłem do jednej siostry, wiesz, ja chyba muszę zmienić to, ja już nie będę chciał płakać. Nie będę chciał się wzruszać, żeby to jakoś ładnie wyglądało. I ta siostra mówi, ale posłuchaj, znamy cię tyle lat i wiemy, jaki jesteś. Czy chcesz się zmienić? Czy ty się chcesz zmienić? Ja mówię, no nie chciałbym się zmieniać. Chcę być taki przed Bogiem, jak stanąłem przed Nim któregoś dnia, jak On mnie przyjął. No to nie zmieniaj się. I wtedy dotarła do mnie taka myśl. Panie Boże, Ty wiesz, że o wiele częściej płaczę, kiedy mnie nikt nie widzi. Nikt. I Ty wiesz, ile tego czasu mam. Płaczę nad sobą, nad moją żoną, nad dziećmi, nad braćmi, nad siostrami, nad wieloma sprawami. Płaczę. Jestem wdzięczny Bogu za te łzy, dlatego że to powoduje, że nie muszę udawać. I dlatego zachęcam was, drodzy, mili, młodzi, bracia, siostry, jeżeli chcecie czegoś doświadczyć, tutaj w tym miejscu, przez ten czas, który będziemy się spotykać, spróbujcie otworzyć swoje serca. Spróbujcie. Dlaczego mówię spróbujcie? Dlatego, że przeciwnik robi wszystko, żeby one były zamknięte. Ale tak do końca. Otwórzcie swoje serca. Czas, w którym żyjemy, jest bardzo trudnym czasem. Ten werset też mówi o czasie, o porze, która jest, że to zbawienie stało się bliższe niż było kiedyś. I w tym czasie żyjąc, przeciwnik chce wszystko zrobić, żeby serce było kamienne, żeby serce było zamknięte. A Pan Bóg chce, żebyśmy przyszli tak szczerze do Niego. I dzisiaj, drodzy, nie chcę mówić tutaj mądrości przed wami, większych, mniejszych, ale chciałbym się dzielić życiem. Wiecie, tak muszę wam się przyznać, nie 5 lat temu, kiedy jeszcze nie myślałem o tym wcale, już 5 lat, bo popatrzyłem na legitymację, którą mamy na wejściu do więzienia. Przyznam wam się. Dzwoni do mnie osadzony więzień i mówi, bracie pastorze, powinieneś być tutaj w więzieniu i głosić Słowo Boże. I wiecie, jak ja niemądrze myślałem? Ja myślałem, człowieku, co ty mówisz? Tak we mnie tak zaczęło się burzyć, tak serce zamknięte. I takie, no myślę sobie, no ani żadnego tatuaża nie mam, nikogo porządnie, nikomu nie wlałem porządnie, ni krzywdy komuś nie zrobiłem. Z czym ja tam pójdę? Boże! I tak, to może tak zadzwonił sobie, to zapomni. Ale wiecie, ten człowiek dzwoni za tydzień. Bracie pastorze, jak już dowiedziałeś się, co trzeba zrobić? Jak załatwić te spotkania w więzieniu, wszystko? A ja tak próbuję się wymigać, żeby nie kłamać. No tak, mówię, ale tu jeszcze muszę jedną osobę zapytać już tego. No i zadzwoniłem do brata Andrzeja Poręby. Oni chodzą od wielu lat do więzienia. I zobaczcie, jakie ciekawe, ja dzwonię. Andrzej, słuchaj, no co to trzeba zrobić? Jak to załatwić? Powiedz mi wszystko. A on jeszcze mówi tak bardzo ciekawie. Wiesz, najlepiej byłoby, gdyby osadzony dzwonił do ciebie. A ja tylko w sobie myślę, no tak. On dzwoni, a ja mu się nie przyznałem. Wiecie, myślę sobie, Panie Boże. I tak moje serce zaczęło się otwierać. Tak moje serce zaczęło się kruszyć. I kiedy na nabożeństwie nasz starszy brat wiekiem wstał, otworzył Ewangelię Mateusza i przeczytał fragment, który bardzo dobrze znacie. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Kiedy on przeczytał to słowo, ja wstałem po nim. Mówię, bracia i siostry, myślcie o mnie, co chcecie. To nie jest ważne, co pomyślicie. Ważne, co Bóg myśli o mnie, a ja go chcę przeprosić. Dlatego, że dzwoni osadzony, Bóg wzywa nas do więzienia, a ja się opieram rękami, nogami. Ale ja chcę przepraszać Boga. Pomódlcie się za mną, żeby Bóg mi wybaczył. I niemądrze myślałem, serce moje było zamknięte. Ale teraz niech Pan Bóg pobłogosławi. Pan Bóg pobłogosławi. Chodzimy do więzienia. Zwiastujemy Słowo Boże. Z różnym skutkiem to jest. Gdyż więźniowie wychodzą i może wiecie, nie wiecie, ale bardzo trudno, nie jest to tak łatwo. Ale wiecie, dzisiaj, kiedy idę tam do więzienia, ja bardzo lubię chodzić, naprawdę. Z jednego, może z kilku, ale jeden to tak spokojnie mogę iść. Ja mówię, panowie, ja przychodzę tutaj do tego więzienia po to, aby powiedzieć wam o kimś, kto uratował moje życie. Drodzy młodzi, ja przyjechałem dzisiaj tutaj po to, aby powiedzieć wam, miałem 19 lat, kiedy Pan Bóg stanął na drodze mego życia i zmienił moje życie. Ale tak jak wspomniałem, chciałbym się może później dzielić moimi przeżyciami, doświadczeniami, które były w moim życiu. Ale naprawdę Bogu jestem wdzięczny. Dlatego tak bardzo podkreślam, drodzy, jeżeli chcecie, macie takie pragnienie, musicie odrzucić wszystko, co jest nie tak. Czas. Pan Jezus mówił o czasach ostatecznych w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale. Są takie słowa. Ja myślę, że nie trzeba wielkiego komentarza i przekonywania was, że żyjemy w czasie ostatecznym. Ten Pan Jezus ponad 2000 lat temu chodził po tej ziemi, stało się zbawienie dla nas. Ale dzisiaj ten czas, który już upłynął, jest bliższy do naszego, do przyjścia Pańskiego. I Pan Jezus o tym sam powiedział. Zobaczcie, 24, przeczytajmy sobie to miejsce. Pan Jezus, 24 rozdział i od 3 wersetu. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: Panie, powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach, wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wówczas wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą, wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W Ewangelii Łukasza również Pan Jezus mówi podobne słowa, które chcę odczytać. Dwudziesty pierwszy rozdział. I od 8 wersetu. Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: ja jestem, i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach, rozruchach, nie lękajcie się, to bowiem musi stać się najpierw. Lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich: powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy i głody i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. Pan Jezus mówi o czasach ostatecznych. Dlaczego o nich wspomina? Dlatego, że tak jak wspomniałem, te czasy ostateczne, o których Pan Jezus mówi, nawet przyrównuje, może ja przeczytam jeszcze jeden fragment do tych czasów z listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Z drugiego listu i trzeci rozdział od pierwszego wersetu. I apostoł Paweł pisze tak do Tymoteusza: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Ten czas, w którym my żyjemy, jak wspomniałem, jest czasem trudnym i on sprawia to też również, że serca ludzi wierzących są zamknięte. Zamykają, nie są całkowicie otwarte. Czytałem słowa Pana Jezusa, a miłość wielu oziębnie. Wiecie, ja sam się kiedyś złapałem na tym, aha, tak jest, tak to się dzisiaj dzieje w Bożym Kościele, tak to jest, no bo jest napisane, że miłość wielu oziębnie. Wiecie, złapałem się nad tym, że to takie czasem może być usprawiedliwienie. Aha, no tak, jak wielu miłość oziębła, no to jest jak jest. Ale zadałem sobie pytanie, czy ja muszę być w tej grupie tych, w których miłość oziębła? Czy czasem nie powinien dołożyć starań, żeby nie być w tej grupie, w tej liczbie tych, których miłość oziębła, że niewielu jest takich, że Pan Bóg chce, abyśmy byli nie ci, którzy miłość już ziębnie, wygasa, ale że cały czas jest gorąca. I mówiąc o czasach ostatecznych, o tym trudnym czasie, zastanawiam się, że tak naprawdę nazywamy to czasami ostatecznymi, ale te czasy zawsze były trudne. Zawsze było, taki był czas, kiedy ludzie, którzy żyli bez Boga, którzy nie chcieli słuchać Boga, tak jak tutaj apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, technika się zmieniła, wokół nas wiele rzeczy się zmienia. To, co było ileś lat temu nie do pomyślenia, dzisiaj jest realne. Przeżywamy, mamy w tym udział, jeśli chodzi o technikę, rozwój gospodarczy. Ale drodzy, człowiek jaki był samolubny, taki ja został. Jak człowiek zazdrościł, tak samo dzisiaj zazdrości. Jak byli rodzicom nieposłuszni ileś lat temu, tak są dzisiaj. Zresztą Pan Jezus sam powiedział, popatrzcie, mówiąc o czasach ostatecznych, że za dni Syna Człowieczego, za dni przyjścia Syna Człowieczego będzie podobnie jak w których czasach? Bardzo dobrze wiemy, w czasach Noego i w czasach Lota. I w Ewangelii Łukasza, przeczytajmy może też, w 17 rozdziale, Pan Jezus mówi tak, 26 werset. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Już za czasów Lota Sodoma i Gomora znana jest w tym świecie jako takie przysłowiowe miasto bezprawia i można powiedzieć, czy tak nazwać, najgorszych grzechów, jakie mogą być na tej ziemi. Sodoma i Gomora. Ludzie nieczytający Biblii wiedzą w tym świecie, mówiąc, to jest Sodoma i Gomora, czyli coś niewyobrażalnego. I w tamtych czasach to już było. Człowiek był już wtedy narażony. Wiecie, i teraz mówiąc o tym czasie, w którym żyjemy, chciałbym na coś bardzo szczególnego zwrócić uwagę. Że ten czas ma duży wpływ na nasze życie. Bo my żyjemy w tym świecie. Ma duży wpływ. Oczywiście jest wyjście z tego jak najbardziej. Jest zwycięstwo w naszym Panu, ale zobaczcie, właśnie to, co przeżywamy i doświadczamy, te wszystkie nawet nowinki i wszystko, co jest wokół nas, ono sprawia, że nam jest trudno. Trudno otworzyć się na Boga. Trudno rozwiązać problemy. Rozwiązanie problemu zaczyna się ode mnie i od Ciebie, bo my musimy chcieć rozwiązać ten problem. I kiedy tak pomyślałem sobie, że to jest taki bardzo duży, taka przeszkoda, oczywiście nie jest to usprawiedliwienie żadne, ale jest to przeszkoda. To dotyka naszego życia. Kiedyś nie było dostępu takiego, jak dzisiaj mamy. Do wielu spraw tak łatwo dostępnych, dawniej były to rzeczy nie tylko zakazane i trudno dostępne, dzisiaj tak wszystko łatwo można, tak bardzo łatwo. I zobaczcie, przy powieści o siewcy jest taki werset, kiedy mowa jest o tym ziarnie, które posiane jest między cierni. Ja tylko jeden werset, pozwólcie, przeczytam. To jest 8 rozdział Ewangelii Łukasza i 14 werset. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. I to jest to, o czym powiedziałem. Kiedy my żyjemy w tym świecie, ten świat, król, Bóg tego świata, on chce zrobić wszystko, abyśmy tak jak to ziarno, które posiano między ciernie, kiedy idziemy drogą tutaj, w tych czasach ostatecznych na tej ziemi, chce zrobić wszystko, aby to ziarno Bożego Słowa, które my dzisiaj słyszymy, które mamy w domu, czytamy, w zgromadzeniu jesteśmy, aby to ziarno nie przynosiło owocu. Co więcej, aby zostało przyduszone i żeby zostało taka namiastka chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa, jestem na nabożeństwie, zaśpiewam pieśń, wypada się pomodlić. Ale tak naprawdę nie ma w tym życia. Nie ma w tym życia. I kiedy mowa jest, kiedy Pan Jezus mówi o tych czasach trudnych i daje tam przykład Lota. Wiecie, tam jest taki bardzo ciekawy, w tej historii jest takie miejsce, taki werset, który chciałbym się podzielić razem z wami. Nie będę czytał całej historii, znacie ją bardzo dobrze, ale kiedy Pan Bóg, jak wiecie, postanowił, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, grzech jest bardzo ciężki, wielka skarga jest i Pan Bóg powiedział, zniszczę to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem. I posłał Pan Bóg anioła, przyszli aniołowie do Sodomy i oni wyprowadzili Lota. Lota, który jedyny tak naprawdę, tak jak napisane jest w liście Piotra, jedyny w tym mieście, może przeczytam list Piotra, 2 rozdział i 7 werset, od 6 może. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. I tu Piotr pisze dalej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. Umie. Co więcej, Pan Bóg ma moc, aby wyrwać z pokuszenia. I zobaczcie ten werset, który chciałbym się podzielić i nad którym chciałbym się na chwileczkę zatrzymać. To jest 17 werset z 19 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tu jest opisana historia zniszczenia Sodomy i Gomory. I tutaj 17 werset mówi tak. Mowa tu jest o aniołach, którzy wyprowadzili Lota, jego żonę i córki. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden, ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. I tak pomyślałem sobie, że to jest taki wspaniały werset dzisiaj dla nas, dla każdego z nas. Anioł mówi do Lota, ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Wiecie, nie tylko dzisiaj, nie tylko w ten czas tego zjazdu, ale ja myślę, kiedykolwiek słyszymy Słowo Boże, kiedykolwiek otwieramy Słowo Boże, zbawienie, to jest ratunek. To jest ratunek dla każdego człowieka, ale szczególnie dla tych, którzy słuchają. I dlatego dzisiaj do mnie i do ciebie Pan Bóg mówi, ratuj się, bo chodzi o życie twoje. To chodzi o nasze życie, o prawdziwe życie z Bogiem. A wiecie, prawdziwe życie z Bogiem to jest życie wieczne. Od urodzenia aż do wieczności. Od urodzenia aż do wieczności. To chodzi o to życie. Dzisiaj ludziom się wydaje, którzy nie wierzą w Boga, chcieliby przedłużyć życie. Pan Jezus daje prawdziwe życie. Życie wieczne. Ludzie o tym niby wiedzą, ale tak naprawdę na swój sposób chcą przedłużać swoje życie. Ja często mówię, ludzie wszystko robią, żeby przedłużyć, żeby jak mają pieniądze oczywiście, mają różne sposoby i metody. Ale my wiemy, że nie są w stanie tego uczynić. A tak prosto jest w tym słowie napisane. Jest napisane, Bogu upodobało się zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie, bo dla wielu ludzi jest to głupie zwiastowanie. Wielu przychodzi takich, którzy drwią sobie z Bożego Słowa. Zresztą apostoł Piotr napisał w drugim liście. Ja odczytam to miejsce. Drugi list apostoła Piotra. Trzeci rozdział i trzeci i czwarty werset. Wiedzcie to przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. I tacy dzisiaj są. I takich spotykacie na swojej drodze, którzy drwią sobie z Bożego Słowa. Ale chcę wam powiedzieć, tak jak te czasy ostateczne, o których wspomniałem, że te czasy tego zła, czasy grzechu zawsze były. W Jeremiaszu, 6 rozdział i 10 werset. I w czasach Jeremiasza, taki werset chciałbym przeczytać. 6 rozdział i 10 werset. Oto druga część tego wersetu. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny. Nie mają w nim upodobania. Oto słowo Pana stało się przedmiotem drwiny. I dla wielu ludzi. Choć starają się przedłużać swoje życie, starają wszystko zrobić, ale niestety. Zbawienie z łaski jest za darmo i tego, z tego nie chcą korzystać. Ale ja myślę, że my, którzy przychodzimy, aby słuchać Bożego Słowa, którzy przyjeżdżamy tutaj na takie zjazdy, obozy, myślę, że jeśli pragnieniem mojego i Twojego serca jest, aby ratować się, aby uratować swoje życie, Pan Bóg odpowie na tą modlitwę, na to wezwanie. Jest to, drodzy, bardzo ważne. Dalej mówi, tutaj anioł mówi, nie oglądaj się za siebie. I to jest taka wskazówka dla nas. Nie oglądać się za siebie. Jeśli idziemy, jeżeli już ruszyliśmy za naszym Panem, jeśli skierowaliśmy na Niego swój wzrok, to bardzo Cię proszę, nie oglądaj się za siebie. A tam za Tobą będzie wielu takich. Będzie wiele pożądliwości. Wiele zła, które będzie nęcić, żeby nas zabić, żeby nas zniszczyć, żeby nas znów usidlić. Ale ten anioł do Lota mówi, nie oglądaj się za siebie. Patrz prosto, inaczej mówiąc, patrz prosto dla tego, który życie swoje oddał za ciebie. Następna wskazówka dla nas, drodzy, jest nie zatrzymuj się. Ktoś kiedyś powiedział, że kto się zatrzymał, ten się cofa. Nie zatrzymuj się na tej drodze. A przeciwnik poprzez, tak jak wspomniałem, i te czasy, okoliczności, będzie wszystko robił. Odpocznij sobie, dobrze, pójdziesz dalej. Ale usiądź na chwilę. I człowiek siada, osiada jakby na laurach. I znowu przychodzą pokuszenia. Znowu przychodzą doświadczenia. Ale tutaj anioł mówi do Lota, nie zatrzymuj się, szczególnie dodaje, w tym okręgu. Nie zatrzymuj się w tym towarzystwie. Nie zatrzymuj się w tym miejscu. Bo ja chcę cię wyprowadzić z tego. Ja chcę, żebyś stale szedł. Człowiek, który idzie, niech to będą małe kroczki. Dlatego często tak Pan Jezus kiedy mówił, chodź za mną. Nie powiedział, stań i będziemy sobie stać. Ale chodź za mną. To jest takie obrazowe, takie symboliczne, aby cały czas iść za Panem. I dalej taka wskazówka wspaniała. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Uchodź w góry. I tak jak apostoł Paweł w liście do Kolosan, 3 rozdział. A tak, jeśliście wzbudzeni od 1 wersetu, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie. Gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej? O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I tutaj apostoł Paweł zachęca nas. Tego, co w górze szukajcie. Psalm 121, taki wspaniały. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana. Ona jest dla każdego pragnącego serca. To Bóg zmienia i kształtuje. To Pan Bóg tak naprawdę daje życie. Ale my musimy tego chcieć. Dlatego te 4 tak jakby kroki takie, ratuj się. To jest taki krzyk. Ja mówię nieraz my tak krzyczymy, ratuj się, jak widzimy, jak człowiek ginie, jak coraz bardziej zanurza się w grzechu. Ratuj się, bo chodzi o życie twoje. A ten człowiek słucha podszeptów, które mówią, ty się nie nadajesz, ty nie dasz rady, Bóg cię już przekreśli. Nie, dopóki człowiek żyje, dopóki w człowieku serce bije, Pan Bóg czeka na człowieka. Drodzy, musimy sobie uzmysłowić, że to jest walka o życie. To nie jest walka o jakiś dobrobyt tu na tej ziemi, o jakieś cele związane tu na ziemi. Nie. Gdyby celem Bożego zbawienia było życie na ziemi, to wiecie co? tak kiedyś się zastanawiałem. Myślę sobie, Panie Boże, jeżeli tu miałaby być nagroda od Ciebie, to myślę sobie, to gdzie są ci bracia i siostry w innych krajach, którzy giną, cierpią, są prześladowani i wiele innych rzeczy. To co z nimi? To jak? Czy to byłoby sprawiedliwe? Ale wiecie, tu nie jest meta. Tu nie jest nagroda. To chodzi o życie wieczne. Jezus jest, daje prawdziwe życie. Dlatego o Nim jest powiedziane, Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. To znaczy, że ta droga, którą szedł Jezus i ta droga, którą Ty pójdziesz za Nim, jest prawdziwa. I będziesz żył wiecznie. Nie wiem, czy ze względu na wiek, drodzy, ale nawet wczoraj na nabożeństwie u nas tak myślałem sobie i tak wdzięczny byłem Bogu, Panie, Ty dajesz życie wieczne. I pomyślałem sobie o mojej żonie, która tam stała z tyłu, o dzieciach, Panie, o wnukach. Ty dajesz życie wieczne i my będziemy wiecznie żyć z Tobą. Ja wiem, że wielu z Was ma plany. No macie jeszcze tyle spraw na tej ziemi zrobić. Uśmiechacie się. Tak, i niech Pan Bóg Was błogosławi. Ale pamiętajcie, Bóg chce planować z Wami życie. To Jezus Chrystus chce planować z wami życie. I przejdziecie przez to życie. Przejdziecie przez to życie szczęśliwi. I będzie wam dobrze. Nie mówię specjalnie bardzo dobrze, wspaniale. Z Bogiem będzie wam zawsze dobrze. Nie zawsze będziecie się uśmiechać. Czasem będziecie płakać. Ale chcę wam powiedzieć, że to, co najwspanialsze Jezus daje, to jest Jego obecność. To jest życie razem z Nim. Ja mogę tego doświadczać. To nie jest kwestia, że ja się teraz chwalę przed wami. Ja mogę tego doświadczać, że Jezus jest ze mną. On zna mnie na wskroś. I to jest najwspanialszą rzeczą, tak jak dzisiaj idę do więzienia, mówię, panowie, ja wam chcę powiedzieć o kimś, kto uratował moje życie. Według tych słów do mnie dotarły te słowa, Wojtek, ratuj się, bo to chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie. A jeszcze jak czasem próbuję się oglądać, to co? To się przewracam, bo nie widzę tych przeszkód. Nie widzę tych przeszkód, które są przede mną. Dlatego nie oglądajcie się za siebie. Nie zatrzymujcie się. Idźcie dalej. Idźcie ze swoim Panem. I przede wszystkim uchodźmy w góry. A więc zawsze możemy przyjść do naszego Pana. Zawsze, w każdej sytuacji. Nie dajcie się nabrać na myśli, które mogą przyjść do waszego serca. Znowu zawiodłeś Boga. Jeżeli żyjesz, dopóki żyjesz i słyszysz wezwanie, czy do modlitwy, czy poprzez Słowo Boże, czy przez Ducha Świętego w twoim sercu jest wezwanie, abyś oddał to wszystko Bogu, to przyjdź do Niego. On ci pomoże. Bo ten świat, cóż ma do zaoferowania? Czasy ostateczne, które są teraz, co one nam mogą dać, drodzy? No mogą dać. Miłość pieniądza. A co to jest miłość pieniądza? Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza pisze takie słowa. Pierwszy list. Ostatni rozdział, 6 i od 6 wersetu. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Wiecie, nieraz czytamy w Słowie Bożym, jak ktoś modli się: Panie, daj mi być mądrym nie tylko jako biedny, ale również jako bogaty. Łatwo jest powiedzieć, że mnie pieniądze nie zaszkodzą, kiedy nie ma się tych pieniędzy. Kiedy pieniądze zaczną przychodzić, jest wtedy inaczej. Wy wiecie, że dzisiaj pieniądz ma wielką moc. Dzisiaj niestety z przykrością, ja sam tego doświadczyłem, no dzisiaj jeżdżę Mercedesem, bo mam Mercedesa. Dziękuję Bogu za to, bo mam teraz wygodne. Ale kiedy miałem inne, mniejsze samochody, to jak przyjeżdżałem gdzieś coś załatwić, to patrzyli się, jakim samochodem przyjeżdżałem. Dosłownie. Aha, to co pan chciał załatwić? No, nie załatwi pan. Ja nie mówię, może tak nie osądzam, nikogo nie mam na myśli, ale tego doświadczyłem. I wy wiecie, co to jest miłość pieniądza. To jest straszne. To jest tak jak worek bez dna. Więcej, więcej i więcej. I apostoł pisze, niektórzy, ulegając tej miłości, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Tak dzisiaj jest, drodzy, na tym. Taką moc ma pieniądz. I to jest również dla nas niebezpieczeństwo. Ktoś powie, no ja nie jestem bardzo bogaty. Ale wiecie, miłość pieniądza to nie jest wtedy, kiedy człowiek ma pieniądze. Miłość pieniądza może być wtedy, nawet jak człowiek nie ma grosza przy sobie. Ale by bardzo chciał. A wiecie, jakby bardzo chciał, to widzi drugą osobę, widzi nawet i zazdrości. Wiecie, ktoś powie, Bóg jest miłością, my w zborze miłujemy się, ale chcę wam powiedzieć z tego miejsca, młodzi, wierzący, który ma więcej pieniędzy, nie zrozumie drugiego wierzącego, który ma bardzo mało pieniędzy. Ktoś powie, bracie, co ty mówisz? Tak, jeśli w sercu jest prawdziwa miłość. Ale miłość taka, że tamten nie kocha tych pieniędzy, to tak. Ale my znamy rzeczywistość. Wiecie, u nas w zborze nie znacie ludzi, ale jedna rodzina dobrze sytuowana, mająca pieniążki, druga jest bardzo biedna, tam brakuje, wiąże koniec z końcem. No i tak widzę, jak w tej biedniejszej rodzinie takie, a jakież oni mogą mieć problemy? Jakie oni mają problemy? No, dla nich, no jak wiedzieli, że mają, oboje pracują w domu i tak dalej, dobrą pracę mają, to że nie mają problemów. Ja mówię, wiesz co? Akurat ja rozmawiam z ludźmi, z braćmi, siostrami i wiem troszkę więcej, dlatego że rozmawiam z poszczególnymi członkami. Oni mają jeden problem. Podejrzewam, że jakby chodziło o zamianę, bardzo chętnie by się zamienili z wami tym problemem. Ale nadwidziałem takie jeszcze, takie, no takie, może nie jakąś złość, ale takie, no ale taką, wiecie, no jakąś taką może niechęć, jak to nazwać. A ja mówię, coś ci powiem. Pamiętasz, jak niedawno dałem ci troszkę pieniążków pomocy? Bo ja czasem, jak ktoś chce komuś dać, to daje mnie, a ja zanoszę tym, którzy potrzebują. Ale nie mówię, kto komu dał, bo sami sobie nie życzą. Ja mówię, ty dziękuj Bogu, że możesz dać. Ty podziękuj Bogu, że możesz przyjąć. Ale wiecie, kiedy już ta rodzina tak bardzo zaczęła nadawać na tamtą troszeczkę, myślę sobie, nie, to ja was, nie wolno wam tego nikomu powiedzieć. Pamiętasz, jak dałem ci troszkę pieniążków? Tak. To ta rodzina tobie dała te pieniądze. Ta siostra bardzo, bardzo jej się zrobiło tak nieswojo. To ja przeproszę Pana Boga. I nie będę patrzeć na drugą osobę poprzez pryzmat taki czy inny, że ma takie czy inne problemy, że ma lepiej ode mnie. Ale to czyni miłość pieniądza. bezbożni, ten świat jest bezbożny, drodzy. I tak jak Izajasz mówi, Izajasz jest napisane w 57 rozdziale. Następna taka rzecz, która jest taka szczególna, drodzy, na co chciałbym was uwrażliwić, dlatego że to również dotyka naszego serca i powoduje to, że nasze serce jest zamknięte do Boga. 57 rozdział Izajasza, 20 i 21 werset. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Wiecie, tak pomyślałem sobie, że dzisiaj taką straszną rzeczą w tym świecie jest to, szczególnie, wiadomo, morze jest wzburzone, nie może się uspokoić. Dzisiaj ludzie są wzburzeni. Nie mogą znaleźć pokoju. Oczywiście, na ile tam mają wyważenia, inteligencji, może jakieś są poukładani, to tak udadzą, że jest dobrze, ale nie mają wewnętrznego pokoju. Nie mogą się uspokoić. Może i to wam nieraz tak, was tak dotyka, że brakuje pokoju, ale ten świat nie ma pokoju. On udaje, że jest spokojny. On udaje. Bo ludzie bez Boga są jak wzburzone morze. I co ciekawego się dzieje? A którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. I wiecie, o czym sobie pomyślałem? Zobaczcie, jak dzisiaj w czasach ostatecznych jest. Dzisiaj w tych czasach wszystkie intymności, jakie mogą być, są wywlekane, są pokazane. Zobaczcie, co się dzieje. To jest przekleństwo tego świata. Ludzie swoje rzeczy intymne pokazują całemu światu. Całemu światu. A najgorsze jest to, że są nawet niektórzy dumni z tego. Którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Bo to jest takie błoto tak naprawdę. Są rzeczy, które Pan Bóg darował człowiekowi. I jeśli one są czynione zgodnie z Bożą wolą, z Bożym przykazaniem, są błogosławieństwem dla człowieka. Ale jeśli człowiek się z tym wszystkim obnosi, pokazuje, szczyci się, to jest coś strasznego. Swoje intymności i nurzają się w tym i brudzą się tym i jeszcze więcej i zabrudzają nas i chcą nas zabrudzić. Dlatego wspomniałem, jest to wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego trzeba się ratować od tego. Dlatego trzeba się odcinać od tego. To nie jest potrzebne do życia. To nie jest potrzebne. Ale tak jak czytałem to miejsce Słowa Bożego, ten werset, kiedy anioł mówił do Lota, ratuj się, nie oglądaj się, nie zatrzymuj się, patrz do góry. To są dla nas wskazówki, abyśmy nie brudzili się wraz z tym światem. Pan Bóg nie chce, żebyśmy się brudzili. Bo wiecie, co się dzieje? Kiedy my jesteśmy pobrudzeni, to nie wiem, czemu tak jest, ale serce zamyka się. Serce nie ma odwagi. Apostoł w liście do Hebrajczyków pisze, żebyśmy przyszli, mamy wspaniałego Zbawiciela. List do Hebrajczyków. Piotr 4, rozdział 14 i 15 werset. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Nie mamy odwagi. Kiedy jesteśmy pobrudzeni, drodzy, nie ma w nas odwagi. Bo żeby przyjść do Boga, trzeba mieć troszeczkę odwagi, żeby spojrzeć w to Słowo. Bo chcę wam powiedzieć, że to Słowo pokazuje nam, jakimi jesteśmy. Często wiecie, dlaczego nie chcemy czytać z tego Słowa? Bo to Słowo przypomni nam, czy o jakimś grzechu, czy o jakimś pobrudzeniu. To Słowo przypomina nam to po to, aby nas ratować. A przeciwnik mówi, żeby nas zgnębić, że ty się nie nadajesz. Ty nic nie umiesz, nie potrafisz, tylko potrafisz grzeszyć. Tak przeciwnik mówi. Ale Słowo Boże zachęca nas zupełnie inaczej. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. A wiecie, kiedy jest stosowna pora? Ona jest dzisiaj. Ona jest w każdym momencie, kiedy słyszysz Słowo Boże. To jest stosowna pora. Słowo Boże, ono mówi dzisiaj. Tylko i wyłącznie. Przeciwnik oszuka cię we wszystkim. Powie, wymieni twoje grzechy, wymieni twoje słabości i powie tak, wszystko załatwisz, ale jutro. No jakbyś nie zdążył, to pojutrze. Jutro wszystko pozałatwiasz. Jutro wszystko uregulujesz i ci wymienia. To zrobisz, ale wszystko jutro. No i uspokaja się serce. Ale to serce nie dozna przebaczenia. To serce nie będzie tym źródłem wody wytryskującej ku żywotowi. Bo znów nas przeciwnik oszukał. A Słowo Boże, Pan Jezus mówi, dzisiaj jest stosowna pora. Dlatego jest napisany ten werset, który jest wersem przewodnim tego zjazdu. Nadeszła pora. Przyszedł taki czas, abyśmy ze snu się obudzili. Wiecie, o czasach ostatnich, o tych wszystkich można naprawdę mówić, jest tyle napisane. Ale ja chciałbym przypomnieć jeszcze raz, drodzy, na zakończenie. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Bo najważniejsze jest nastawienie naszych serc. Każdego serca. I chcę wam powiedzieć, że jeśli szczerze przyjdziecie do Boga sercem swoim, dlatego Pan Jezus powiedział, że największe przykazanie jest jakie? Aby kochać Boga całym sercem. Bez względu na to, co przyjdzie w życiu. Jeżeli Bóg jest moim Ojcem, tak wspaniałym Ojcem, ja chcę Go kochać. Czy mamy czasem odwagę w modlitwie powiedzieć, Panie, Ty wiesz, jak ja Cię kocham. Czy modlicie się tak czasem? Czy wasze serce, to nie chodzi o to, żeby ruszyć w pychę, żeby pochwalić się. Ale ja świadomy jestem i Bóg mi świadkiem. Nieraz mówię, Panie, Ty wiesz, jak ja Cię kocham, ale zawaliłem. Coś zrobiłem nie tak. Zawsze mogę przyjść, powiedzieć, Panie, Ty znasz mój grzech, Ty znasz moją słabość. Pomóż mi. Drodzy, ale to jest wyjście z każdej jednej sytuacji. Słowo Boże mówi, Pan Bóg mówi, świętymi bądźcie. Ale chcę wam powiedzieć, że święty człowiek to nie jest ten, który nie popełnia błędów. Święty człowiek to nie jest ten, który jest doskonały. Choć tak Słowo Boże chce, żebyśmy takimi byli i mamy do tego zdążać. Ale chcę powiedzieć, że święty człowiek umie przyznać się do błędu. Ma odwagę wyznać swój grzech. Ma odwagę. Ja pamiętam takie nabożeństwo w Zabrzu na zjeździe młodzieżowym. To było wiele lat temu. Kiedy była pierwsza modlitwa, to było nabożeństwo sylwestrowe, no na koniec roku. Na koniec roku to było nabożeństwo. I była modlitwa. I brat, który prowadził to nabożeństwo, powiedział, tam było, to był zjazd, to było połączone ze zjazdem młodzieży. Powiedział, że Pan Bóg położył mu ciężar na serce. On chciał i mówi, pomódźcie się, żeby Bóg zdjął mi ten ciężar. Mam ciężar na sercu, nie wiem czy dlaczego, ale pomódźcie się. Brat Kazimierz Poręba to mówił. I wiecie, i mówi, i było, i zaczęła się modlitwa. I w tym momencie, kiedy była modlitwa, przez brata Kazimierza było takie słowo, przez Ducha Świętego. A na sali są osoby, które upadły, które osłabły, które popełniły grzechy. Ale Bóg chce wam dzisiaj wybaczyć. Jeśli przyjdziecie do Niego, jeśli otworzycie swoje serca, Pan Bóg chce wam przebaczyć grzechy. Dalej była modlitwa i była cisza. Nikogo nie było, kto by podniósł rękę, kto by powiedział, pomódźcie się za mną, ja chciałem coś wyznać. Nikogo nie było. I ta modlitwa jeszcze trwała kilkanaście minut. I znowu Pan Bóg przez Ducha Świętego mówi tak. Pan Bóg chce przebaczyć wam dzisiaj wasze grzechy. Chce, abyście wyznali te grzechy. A jeśli nie wyznacie, to Pan Bóg przez Ducha Świętego mówi, będzie mówił nazwiskami i co i każdy, kto co zrobił. Wyobrażacie sobie? Młodzi ludzie pchali się za kazalnicę i do mikrofonu wyznawali swoje grzechy. Ja mam pytanie. Czy wierzycie w to, że Pan Bóg przez Ducha Świętego może dzisiaj objawić nasze słabości i nasze grzechy? Wierzycie w to, że tak może zrobić? Tak niepewnie kiwacie głowami. Może to zrobić. Czy byłoby przyjemnie, kiedy Pan Bóg przez Ducha Świętego powiedziałby grzech, imię i nazwisko i co? Ja świadkiem byłem. Świadkiem na takim nabożeństwie, kiedy tak był objawiany grzech. Jesteś na tym miejscu, nazywasz się tak i tak. Myślisz, że Bóg nie widzi tego, co ty robisz? I było powiedziane. Akurat dla tego człowieka, wiem, że dzisiaj jest dalej wierzącym człowiekiem, to było na upamiętanie. Bo to było wiele lat temu. Ale chcę wam również powiedzieć, że Pan Bóg czeka, abyśmy sami, On czeka na mnie i na ciebie. On mógłby to zrobić. Dla Niego nie jest to problem. Ale czy na tym ma polega moja miłość do Niego, moje zaufanie, moja tęsknota za Nim? Kiedy będziemy się teraz modlić, chcę was zachęcić do takiej szczerej modlitwy. Jeżeli chcecie coś przeżyć tutaj, może przyjechaliście, żeby zobaczyć, może coś się stanie, może jakiś nowszy, lepszy brat przyjedzie, może jakiś cud się stanie. Cuda są każdego dnia, bo Bóg żyje i cuda są każdego dnia. I On chce, żebyście oglądali te cuda. Ale cud zaczyna się w twoim i moim sercu. Jeżeli serce twoje i moje pragnie Boga, ustawicznie pragnie Boga i tylko Jego, to bez względu na to, czy On zrobi cud, czy nie, ty będziesz Go dalej kochać. Pamiętacie trzech młodzieńców, trzech przyjaciół Daniela? Oni się nie pokłonili posągowi. I tam jest takie ciekawe zdanie. Ja może przeczytam na zakończenie, będziemy się modlić. Księga proroka Daniela. Czy wasz Bóg może was wyrwać z ręki mojej? Powiedział Nebukadnezar. Trzeci rozdział, 15 werset, a w 16 wersecie ci trzej przyjaciele odpowiadają. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. A wiecie, dlaczego oni tak odpowiedzieli? Bo całym sercem kochali swojego Boga. Całym sercem kochali Stwórcę. I tak naprawdę chodzi o to, abym ja kochał swojego Zbawiciela całym sercem. Często takie modne było, że Bóg, kiedy niektórzy mówią, Bóg patrzy na serce, tam nic więcej go nie interesuje. Chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg patrzy na wszystko. Ale szczególne znaczenie ma dla Niego serce, bo z Niego pochodzą dobre myśli i złe myśli. To pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, apostoł Paweł pisze, strzec będzie serc waszych i myśli waszych. To pokój Jezusa. Dlatego kiedy człowiek przychodzi do Boga, otwiera swoje serce, wyznaje, Pan Bóg daje pokój, który strzeże tego serca. I człowiek w pokoju może iść, może żyć, może funkcjonować. Nie da się po łebkach, nie da się tak połowicznie służyć Bogu. Naprawdę się nie da. Nie będzie z tego owocu. Nie będzie z tego efektu. A Pan Bóg chce, abyśmy Go kochali całym sercem. Zachęcam was do tego, abyście otworzyli swoje serca. Abyście mogli z tego miejsca wyjechać z żywym, czystym, bijącym dla Boga sercem. A wtedy inni zobaczą waszą zmianę. Inni zdziwią się, jak zaczynacie mówić, postępować. O tym, co w górze myślcie, czytałem. O tym, co w górze. I do tego was zachęcam. Wierzcie mi, Bóg dobry jest. I On chce mieć z nami społeczność i chce z nami być każdego dnia. Życie z Bogiem to jest codzienne życie. To nie jest tylko nabożeństwo. To nie jest tylko pieśń zaśpiewana. To nie jest modlitwa. Ten świat wszystko chce zrobić, żeby to tak... O, niech to jakoś wygląda. To nie ma wyglądać. To ma żyć i przynosić owoc ku Bożej chwale. Powstaniemy.